Zdarzyło się Wam kiedyś krzyczeć na przedmiot nieożywiony? Na przykład na drukarkę, która mimo próśb i gróźb odmawia wydrukowania prostego czarno-białego dokumentu bez żadnych ilustracji, bo w jej dystrybutorze brakuje żółtego koloru. Albo piekarnik, który mimo nieustannych eksperymentów z różnymi ustawieniami cały czas rujnuje wypieki, czyniąc je niedopieczonymi albo spalonymi. Albo niedopieczonymi z jednej i spalonymi z drugiej strony równocześnie. Albo, i idę o zakład, że ta sytuacja zdarzyła się każdemu samochodziarzowi o dłuższym stażu, gdy w waszym aucie coś zaczyna niepokojąco stukać albo burczeć, ale gdy odwozicie je do warsztatu na przegląd, tam, pod okiem mechanika, sprawuje się bez zarzutu, by potem ponownie zacząć burczeć i stukać 15 minut po opuszczeniu warsztatu. Tak jakby wasz samochód był kapryśnym zwierzęciem albo złośliwym nastolatkiem. To oczywiście nieprawda. Ani drukarka, ani samochód, ani żaden inny sprzęt nie ma własnej osobowości. Nie mieszka w nim żaden deus ex machina, obdarowany własnym charakterem, sentymentami i resentymentami. Nie przeszkadza to jednak naszym ludzkim umysłom, umysłom podatnym na rozmaite błędy poznawcze, takie jak efekt potwierdzenia czy fałszywa atrybucja sprawczości, odruchowo reagować na przedmioty ożywione tak, jakby posiadały one ego, samoświadomość. Nawet jeśli doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma to żadnego sensu, to i tak wzdychamy z ulgą i szepczemy o, dziękuję, gdy nasz laptop szybko i bez problemu przerzuci nam na pendrive'a potrzebne nam pliki w sytuacji, gdy bardzo nam się spieszy i musimy już wychodzić. Albo cedzimy przez zaciśnięte zęby, no weź się zapnij, gdy siłujemy się z guzikiem naszych spodni, po tym jak w trakcie obiadu kilka godzin wcześniej przekroczyliśmy barierę tej jednej dokładki, której nie powinniśmy byli już brać. Każdy z nas regularnie wchodzi w ten typ odruchowych, jednostronnych interakcji z przedmiotami nieożywionymi, traktując je tak, jak traktowalibyśmy udomowione zwierzę albo wręcz drugą żywą osobę. Często wychodzi to poza intuicyjne zachowania. Niektórzy ludzie nadają swoim ulubionym albo często używanym narzędziom imiona lub przezwiska i traktują je w nieco bardziej osobisty sposób. Tego typu zachowania, przypisywanie przedmiotom nieożywionym ludzkich cech i charakterystyk, określamy mianem antropomorfizacji. Jeszcze raz, nie oznacza to, że przedmioty nieożywione mają jakąś formę świadomego życia. Oznacza to, że my, czasami podświadomie, reagujemy na nie tak, jakby ją miały. Tak, jakby były podobne do nas w sposób, w który podobne nie są. Czasami robimy to w bezpośredni, łatwo dostrzegalny sposób. Mówienie do nich, pieszczotliwe głaskanie albo klepanie, albo walenie pięścią, czy nawet myślenie o nich jako o życzliwych lub krnąbrnych istotach. A czasami w znacznie bardziej subtelny i trudniejszy do opisania sposób. A to już ma pewne daleko idące konsekwencje. Nie dla przedmiotów nieożywionych. Dla nas. Warto przy okazji zaznaczyć, że przedmioty nieożywione oznaczają nie tylko przedmioty użytku codziennego, takie jak komputer czy kuchenka, ale wszystkie otaczające nas obiekty. Te, które mijamy w drodze do pracy albo sklepu. Te, w których przemieszczamy się z domu do pracy. I te, w których przebywamy, gdy jesteśmy w domu albo w pracy. Bo budynki też często antropomorfizujemy. I jest w budynkach coś, co sprawia, że uczłowieczamy je wyjątkowo chętnie i w zasadzie odruchowo, prawda? Wiele z nich w jakiś pokrętny sposób przypomina nas, ludzi. Z ich oknami, oczami, patrzącymi na otoczenie za pomocą swoich szklanych gałek, drzwiami, ustami, które połykają albo wypluwają wchodzących i wychodzących ludzi, oraz dachem chroniącym głowę budynku przed obrażeniami i przeozdabiającym go tak, jak nasze ludzkie czaszki chronione są i przeozdabiane są przez nasze włosy. Te analogie sięgają zresztą głębiej. Podobnie jak nasze ciała, budynki również mają organy wewnętrzne. Komory, w których dokonują się różne procesy. Rury i przewody odpowiadające naszym żyłom i neuronowym złączom. Miejsca, gdzie przetrzymuje się odpadki, otwory, którymi się te odpadki wydala. Mają też nas, ludzi w tych budynkach przebywających. Kim my jesteśmy w takim ujęciu? Pożytecznymi bakteriami, dbającymi o prawidłowe funkcjonowanie domowego organizmu? Pożywieniem powoli trawionym w trzewiach budynku do momentu, gdy wyciśnie on z nas wszystkie wartości odżywcze, po czym wydali, by pożreć kogoś innego? A może czymś w rodzaju wirusów albo pasożytów? Istnieje specjalny typ budynku, do którego przykładamy szczególną wagę. Budynek, który jest czymś więcej niż miejscem, w którym przebywamy w momentach, w których nie przebywamy na zewnątrz. Budynek, do którego wracamy. Budynek, który jest naszym schronieniem, naszym spichlerzem. Repozytorium naszych traum i wspomnień. Częścią nas samych. Domem. Główna bohaterka powieści Wiedźmi Kołaj, Susan Stohelit, zwróciła w pewnym momencie uwagę na interesujące zjawisko. Każde dziecko, które poproszone zostanie o narysowanie domu, narysuje pewien szczególny, określony typ domu. I zrobi to w pewien szczególny, określony sposób. Będzie to kwadratowy klocek z trójkątnym dwuspadowym dachem. Drzwi znajdą się po środku, między symetrycznie rozłożonymi oknami, jednym po każdej stronie, z ramą w kształcie krzyża dzielącą okno na cztery części. Dom będzie miał też komin ze spiralnym dymem unoszącym się z jego wnętrza. Co jest dziwne, ponieważ mało kto mieszka w takim domu. Susan wychowała się w pałacu, a sama w dzieciństwie rysowała dom w taki właśnie sposób. I podopieczna, którą Susan opiekuje się w ramach swoich obowiązków guwernantki, wychowuje się w rezydencji, a również rysuje takie właśnie domy w swoich dziecięcych rysunkach. Skoro już o tym mowa, ja sam wychowałem się i do dnia dzisiejszego mieszkam w bloku z wielkiej płyty. I również w moich przedszkolnych zeszytach rysowałem dom opierający się na tym właśnie schemacie. W Wiedźmikołaju ta obserwacja ma swoje konkretne wytłumaczenie. W świecie dysku, uniwersum, w którym toczy się akcja tej książki, wszystkie dzieci mają intuicyjną, podświadomą wiedzę na temat tego szczególnego domu, ponieważ mieszka w nim wróżka zębuszka, która w istocie jest strachem. Nie jakimś tam strachem, ale ucieleśnieniem strachu. Jego antropomorficzną personifikacją, która pewnego dnia uświadomiła sobie, że dzieci potrzebują ochrony i przebranżowiła się, by wziąć na siebie tę rolę. Świat dysku jest... przecudownie dziwnym uniwersum. Jeśli nie zdarzyło się Wam jeszcze zapoznać z książkami z tej serii, bardzo mocno zachęcam do sięgnięcia po którąś z nich, choćby i po Wiedźmikołaja. Zostawmy to jednak na inną okazję. Wracając do meritum. Ja, w przeciwieństwie do Susan, nie jestem, o ile mi wiadomo, bohaterem książki ze świata dysku. Choć przyznam, że gdyby okazało się, że jest inaczej, zdecydowanie wiele by to tłumaczyło w moim życiu. Ale na razie załóżmy, że tak nie jest. Mimo to jednak w dzieciństwie rysowałem takie domy i nawet gdyby dziś ktoś z nienacka poleciłby mi wyobrazić sobie dom, nie konkretnie moje mieszkanie, ale po prostu dom, najprawdopodobniej moje wyobrażenie odpowiadałoby takiemu rysunkowi z kominem, symetrycznym układem drzwi i okien oraz trójkątnym dachem. Czemu? Czyżbym miał jakąś nieuświadomioną relację z lokalną wersją wróżki zębuszki? Cóż, niewykluczone, ale bardziej prawdopodobnym wydaje mi się inne wyjaśnienie. Domy mają w naszym świecie swoją własną mitologię, historię oraz ikonografię, której ten dziecięcy obrazek jest elementem. I my, ludzie, mieszkańcy domów, od wczesnego dzieciństwa sobie tę mitologię przyswajamy. O tym, czym jest dom, w sensie fizycznym, społecznym, spirytualnym. O tym, jak powinniśmy się czuć w stosunku do naszych domów. O tym, jak dom jest równocześnie czymś fizycznym, jak i czymś równolegle istniejącym jako określona idea w naszej głowie. A to zmienia zarówno nas samych, jak i nasze domy. Sprawia, że myślimy o naszych domach w pewien szczególny sposób. Mamy z nimi wyjątkową relację. Na ogół pozytywną i intuicyjną, ale czasami... Czasami sytuacja robi się o wiele bardziej skomplikowana. I dziś porozmawiamy sobie o tym wszystkim oraz o wielu innych rzeczach, takich jak, między innymi, o tym, co filozofia może nam powiedzieć o naszej relacji z domem, o tym, czy gry komputerowe są sztuką, o grze, która sztuką jest z całą pewnością, o horrorze analogowym oraz o jednej z najważniejszych i najciekawszych powieści w historii literatury grozy. Zaintrygowani? Zapraszam po więcej.
In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined itself by its buildings. Buildings for worship, buildings for socializing, buildings for protection, even buildings for the commemoration of the dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely for its continued survival.
Druga dekada XXI wieku, albo też, jeśli wolicie, lata dziesiąte XXI wieku, była dość interesującym okresem w historii gier wideo. Gry ukonstytuowały się w świadomości publicznej jako popularne medium, które pozostanie z nami na dłużej, a nie jako chwilowa anomalia, która przeminie i osunie się w jakąś niszę. Rozwój technologii sprawił, że gry zaczęły wyglądać coraz lepiej, zaczęły być dystrybuowane coraz szerzej i omawiane poza mediami czysto fanowskimi i branżowymi. Ludologia, dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem gier wideo, gwałtownie zyskiwała popularność w kręgach akademickich. Był to również moment, w którym wszyscy aż do znudzenia zadawali sobie pytanie, czy gry to sztuka? Niektórzy nawet próbowali na nie odpowiedzieć, co doprowadziło do interesującej, choć krótkiej ery w grach, gdy twórcy wysokobudżetowych, komercyjnych produkcji bardzo odważnie eksperymentowali z narracyjnym potencjałem medium gier. Takie produkcje jak Bioshock Infinite czy Spec Ops The Line, Wybuchowe blockbustery skierowane do masowego odbiorcy zadawały interesujące pytania o relacje gracza z medium, o tym jak interaktywność zmienia odbiór opowiadanej historii, o limity interaktywności jako narzędzia artystycznego, o to, w jaki unikalny dla tego medium sposób można wykorzystywać gry, by opowiedzieć interesującą, prowokującą artystycznie, moralnie, intelektualnie opowieść. Nie wszystkie te odpowiedzi były udane albo satysfakcjonujące, ale każda z nich była w jakiś sposób ciekawa. Dziś trochę trudno w to uwierzyć, prawda? Obecnie gry wysokobudżetowe, o ile nie są stworzone przez Hideo Kojimę albo sama Leica, bardzo rzadko mają jakiekolwiek poważniejsze ambicje artystyczne. Nawet te doskonale przyjęte i celebrowane przez wszystkich superprodukcje pokroju Baldur's Gate 3 narracyjnie opierają się na bardzo bezpiecznych, standardowych motywach. Cóż, najwyraźniej taka jest cena komercjalizacji tego medium. Zyskujemy ładną grafikę i hollywoodzkie budżety, ale tracimy motywację i przestrzeń do eksperymentów. Tym, co nie poddaje się komercjalizacji, są gry indie. Małe, eksperymentalne tytuły, tworzone i wydawane niezależnie przez niewielkie grupki artystów, albo wręcz jedną osobę. I tak też było w tamtym okresie, gdy scena gier indie gwałtownie się rozrastała. Dzięki takim narzędziom jak Twine, RPG Maker czy silnik Unity, każda osoba dysponująca odpowiednimi umiejętnościami albo chęciami do nabycia takowych była w stanie samodzielnie stworzyć i opublikować własną grę. Dało to początek wielu fascynującym eksperymentom, kolektywom artystycznym oraz indywidualnym artystom, którzy nie zawracali sobie głowy pytaniem, czy gry to sztuka, po prostu tworzyli sztukę, która w ich przypadku była grami. Jedną z takich artystek jest Kitty Horror Show, która zadebiutowała w tamtej właśnie erze i która pozostaje aktywna do dnia dzisiejszego. Początkowo Kitty realizowała się literacko, jako pisarka. Z czasem przesiadła się na tworzenie tekstowych gier komputerowych, ostatecznie jednak, jak sama stwierdziła w jednym wywiadzie, uznała czysto tekstową formę za zbyt ograniczającą. W rezultacie lwia część jej dorobku artystycznego to małe, krótkie i na ogół darmowe gry, zbudowane na silniku Unity i dystrybuowane za pomocą jej konta na Patreonie oraz na profilu itch.io. Zawsze bardzo lubiłem jej gry. Nie dlatego, że są jakoś specjalnie rozbudowane, bo tak nie jest. Większość z nich można ukończyć w 10, góra 15 minut, ale dlatego, bo nawet w tak krótkim czasie są w stanie opowiedzieć interesujące, bogate tematycznie opowieści. Wszystkie są też wyrazem fascynacji i zainteresowań ich autorki, co czyni je przyjemnie osobistymi. Gry stworzone przez Kitty Horror Show są nie tyle wyzwaniem, co konwersacją. Bo też i większość jej gier przypomina bardziej ekspozycje artystyczne albo wejście w czyjś sen niż tradycyjne, konwencjonalne gry komputerowe. Wspólnym elementem właściwie wszystkich jest fascynacja przestrzenią. Przestrzeń w grach komputerowych jest bardzo wdzięcznym tematem. Ponieważ ta przestrzeń istnieje wirtualnie, jako interaktywne środowisko, nie musi się ona trzymać praw fizyki czy geometrii. Może być ogromna i przytłaczająca, albo dziwaczna i nieintuicyjna. Tak jak nie byłoby to możliwe, gdybyśmy próbowali stworzyć podobną przestrzeń w realnym świecie. Prawdopodobnie najpopularniejszą, najdłuższą, najbardziej rozbudowaną i najbardziej standardową grą stworzoną przez Kitty jest Anatomy. Anatomy chodziło za mną od dawna. Gdy zagrałem w tę grę po raz pierwszy, jakieś 10 lat temu, długo nie mogłem otrząsnąć się z wrażenia, jakie wówczas na mnie wywarła. Nie tylko jako horror, bo gra osadzona jest w tej właśnie konwencji, ale jako bogate tematycznie doświadczenie. Gdy wróciłem sobie do niej kilka miesięcy temu, podziałała na mnie jeszcze mocniej. Dostrzegłem w niej wiele interesujących motywów, które wcześniej mi umknęły, albo których nie potrafiłem do tej pory ubrać w słowa. Dlatego tym razem zrobiłem to, co obecnie zwykle robię w tego typu sytuacjach. Sprawdziłem, czy jakiś stuletni francuski brodacz o nazwisku, którego nie będę w stanie poprawnie wymówić, nie napisał książki na zbliżony temat. Okazuje się, że owszem, ale nie jeden, lecz kilku. Nie sprzed 100 lat, a z całego XX wieku. Nie tylko z Francji, ale też z innych krajów europejskich. Nie tylko książki, ale też eseje. Właściwie jedynie trudne do wymówienia nazwiska się zgadzają. Tak czy inaczej, poczułem się niczym szefowie wydawnictwa Artrage, którzy po nieprzerwanym korowodzie martwych Chilijczyków odkryli swojego pierwszego żywego Norwega. Pozdrowienia dla wszystkich osób, które zrozumiały ten żart. Anatomy to jedna z nielicznych gier Kitty, która nie jest darmowa. By w nią zagrać, trzeba poświęcić szokującą sumę $3, czyli licząc według obecnego kursu nieco ponad 10 polskich złotych. Choć jak na dzieło tej konkretnej autorki jest to dość długa gra, to i tak przejście jej od początku do końca zajmie około pół godziny. Tak, to chyba pierwszy przypadek, gdy mój wideo esej jest dłuższy niż dzieło, o którym opowiada. W tym miejscu zazwyczaj ostrzegam przed spoilerami, ale Anatomy jest na tyle specyficznym dziełem, że nie posiada fabuły jako takiej. Raczej kompozycję, która stopniowo odsłania się przed graczem i która z czasem interesująco się komplikuje. I to właśnie ta kompozycja jest tu sednem, a nie zwroty akcji, skomplikowane i ewoluujące relacje między postaciami czy podbijanie stawki, o którą toczy się gra. Tym niemniej zachęcam do samodzielnego zapoznania się z anatomii, choćby tylko po to, by wyrobić sobie swoją własną opinię na jej temat. Ale na szczęście mamy tu do czynienia z dość fortunnym przypadkiem, gdy poznanie zawartości całej gry nie zepsuje późniejszego doświadczenia. Na tej samej zasadzie, na jakiej przesłuchanie płyty jakiegoś zespołu nie zepsuje wrażeń z uczestnictwa w koncercie albo obejrzenie reportażu z jakiejś wystawy nie sprawi, że odwiedzenie jej będzie uboższym doświadczeniem. Pozwolę też sobie wykorzystać tę okazję, by wspomnieć o tym, że jeśli chcecie otrzymywać wcześniejszy dostęp do materiałów takich jak ten oraz do kilku innych bonusów, możecie zasubskrybować mnie na serwisie Patronite. To dzięki osobom, które wspierają mnie w ten sposób, jestem w stanie kontynuować prowadzenie tego kanału. Link w opisie.
The house is one of the key elements that separates modern humanity from its more primitive antecedents. No other creature goes to such lengths to create lasting, permanent shelter for itself, nor regards such shelters with such reverence and import. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy toward their homes? There are many reasons, of course, but perhaps it is due in some small part to seeing them as a reflection of ourselves.
Zazwyczaj, gdy myślimy o filozofii, odruchowo kojarzymy ją z niematerialną, niefizyczną dziedziną wiedzy. Filozofia to domena myśli, idei, historii, moralności. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dotknąć ani powąchać, o których możemy posłuchać, ale które same w sobie nie wydają żadnych odgłosów, o których możemy poczytać, ale nie możemy ich zobaczyć. Filozofia jest jednak dziedziną wiedzy mającą znaczący wpływ na jak najbardziej fizyczną, namacalną rzeczywistość, jak choćby architektura. Nie ma niczego bardziej namacalnego niż architektura, prawda? Ale też niewiele rzeczy jest bardziej technicznych. Projekty budynków i infrastruktury muszą trzymać się twardych zasad fizyki i obiektywnych reguł geometrii. Za dużo filozofowania, a sufit posypie się nam na głowy. Dosłownie. Tak mogłoby się wydawać. Problem polega jednak na tym, że nawet to, w jaki sposób podchodzimy do tworzenia technicznych, inżynierskich rzeczy, zawsze w jakiejś mierze zależy od takich kwestii jak historia, kultura czy nawet ideologia. A wszystko to ponownie wpycha nas w objęcia filozofii. Inna sprawa, że filozofowie, szczególnie francuscy filozofowie, nie potrafią trzymać łap z dala od czegokolwiek. Najsłynniejszym dziełem filozoficznym poruszającym zagadnienie architektury jest niewątpliwie Poetyka przestrzeni, autorstwa Gastona Bachelara. I od razu muszę zaznaczyć jedną rzecz. Po dosłuchaniu do końca tego odcinka, a może nawet już w tym momencie, część z Was pomyśli o tym, by sięgnąć po tę pozycję. Nie powiem Wam, żebyście tego nie robili, ale muszę Was uczciwie ostrzec. To bardzo gęsta książka, napisana w bardzo specyficzny sposób. Bachelar eksploruje w niej ideę przestrzeni. Domów, budynków, ulic, ale też ścieżek czy krajobrazów. Za pomocą narzędzi fenomenologicznych, czyli odwołujących się bezpośrednio do naszych doświadczeń. Tego, w jaki sposób myślimy o otaczających nas przestrzeniach, w jaki sposób je obserwujemy, jak egzystują one w naszych intuicjach, snach i odruchowych założeniach. To samo w sobie nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, autor dochodzi do wielu bardzo interesujących wniosków. Sęk tkwi w tym, że to podejście przekłada się też na samą strukturę poetyki przestrzeni, która jest niesamowicie luźna. Autor bez przerwy brnie w dygresję, używa barwnych, choć złożonych metafor, odniesień do swoich własnych doświadczeń i subiektywnych obserwacji. Często odwołuje się do dzieł literackich i pracy intelektualnej innych filozofów, na ogół z założeniem, że czytelnik zna źródła i konteksty tych odwołań. To z kolei sprawia, że momentami dość trudno jest nadążyć za tą książką. Zostawmy to jednak i przejdźmy do samego mięsa, bo mięsa u Bachelara jest naprawdę całkiem sporo i w tym przypadku jest to mięso bardzo pożywne. Pomyślcie o swoim domu. O miejscu, do którego wracacie. O miejscu, w którym znajdują się wszystkie wasze rzeczy. O miejscu, które jest waszym miejscem. Według Bachelara dom rodzinny jest naszym pierwszym kosmosem. Przestrzenią, której zasad musimy się nauczyć i która w jakiś sposób musi nauczyć się nas. Przestrzenią, którą wypełniamy naszymi myślami, przyzwyczajeniami, zachowaniami. Przestrzenią, którą budujemy w określony sposób, by w możliwie najlepszym stopniu odpowiadała naszym potrzebom. A często w sposób, który odzwierciedla nas samych. Bachelar dokonuje tu interesującej analogii między ludzkim umysłem i architekturą przestrzeni, domu, którą ten umysł zamieszkuje. Sytuacja wygląda w mniej więcej następujący sposób. Mentalnie każdy z nas ma trzy poziomy. Przez większość czasu operujemy na poziomie zero, powszechnych codziennych trosk i czynności, naszych zobowiązań rodzinnych i zdrowotnych, naszych zakupów do zrobienia, rachunków do opłacenia, dzieci do odebrania ze szkoły. to zaprząta nasz umysł, gdy ten umysł działa w trybie domyślnym. Pod spodem czają się jednak wyparte myśli. Być może traumatyczne wspomnienia, które próbujemy wymazać z naszej pamięci, być może irracjonalne lęki, które od zawsze nas prześladują. Być może odruchy albo nawyki, których się wstydzimy. Być może nieprzepracowane zaburzenia. Być może pragnienia albo żądze, które uznajemy za nieakceptowalne. Słowem, wszystkie te myśli i rzeczy, których nie chcemy wypuszczać na zewnątrz, czy nawet konfrontować się z nimi. Dlatego spychamy je w głąb naszego umysłu, po czym siadamy na nich okrakiem, jak na niedomykającej się walizce, udając, że niczego tam nie ma. Z drugiej strony mamy równie specyficzne, choć już o wiele przyjemniejsze procesy myślowe. Momenty satysfakcji, logiki i precyzji naszego umysłu. Mogą to być tak trywialne rzeczy jak rozwiązywanie naprawdę trudnego sudoku, albo tak znaczące i istotne jak napisanie książki, która konsumowała kilkanaście ostatnich miesięcy naszego życia. Rzeczy wymagające skupienia, zaangażowania i świadomego porządkowania swoich myśli, uczuć oraz emocji. Jeśli przełożymy ten podział na architekturę typowego domu rodzinnego, szybko zauważymy, że ma to zaskakująco wiele sensu również i w tym kontekście. Ten domyślny poziom, poziom umysłu zajętego codziennymi czynnościami, takimi jak praca, nauka, sprzątanie, pranie, gotowanie oraz interakcje z innymi ludźmi, odpowiada centralnej części naszego domu. Kuchni, w której przyrządzamy posiłki, salonowi, w którym przyjmujemy gości, łazience i ubikacji, w których dbamy o regularną higienę naszego ciała. Piwnica z kolei jest ciemnym, ciasnym, dusznym i nieprzyjemnym miejscem, do którego zapuszczamy się rzadko, na krótko i tylko w sytuacjach, gdy nie mamy innego wyjścia. Miejscem, gdzie ukrywamy rzeczy, których nie chcemy trzymać na wierzchu, a z tych albo innych powodów nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć. Na drugim biegunie naszej domowej architektury znajdują się wyższe piętra i strych. Miejsca, w których panuje porządek i światło. Nasza sypialnia, nasz gabinet albo studio, albo po prostu zakątek domu, w którym lubimy pobyć sam na sam z naszymi myślami. Miejsca służące do relaksu, wyciszenia się, eksplorowania własnych uczuć i potrzeb. Obie te rzeczy, ludzki umysł oraz dom, posiadają dwoistą, odpowiadającą sobie wertykalność. Akt schodzenia do piwnicy, by zostawić tam coś, na co nie mamy miejsca gdzie indziej, albo by wyciągnąć coś, czego właśnie potrzebujemy, odpowiada aktowi zapuszczania się w nieprzyjemne, mroczne zakątki naszej podświadomości. Akt wchodzenia na wyższe piętro, albo wspinania się po drabince na strych, by pomedytować tam trochę w przyjemnej, intymnej atmosferze, odpowiada tej właśnie medytacji. Bachelar posuwa się jednak dalej i zwraca uwagę na to, jak ta wertykalna kompozycja odpowiada nie tylko naszemu rozumieniu ludzkiego umysłu i naszemu rozumieniu architektury przestrzeni mieszkalnych, ale też naszemu rozumieniu całego świata. W sensie symbolicznym, od religii poprzez sztukę aż po język, ta właśnie dynamika dyktuje nasze rozumienie rzeczywistości. Bogowie, istoty najwyższe i najdoskonalsze, przesiadują w niebie albo na wysokiej górze. Grzesznicy i wiarołomcy idą do piekła. Zapadamy w sen. Wznosimy się na intelektualne szczyty. Nasz umysł jest jak dom. A obie te rzeczy są jak cały świat. Żeby w pełni zrozumieć i docenić anatomii, warto znać kontekst, w jakim powstawała ta gra. Anatomii ukazało się w erze creepypast, działających na wyobraźnię internetowych miejskich legend pokroju Slendermana czy SCP. Te legendy inspirowały małe, amatorskie gry komputerowe, tworzone przez samodzielnych zapaleńców i dystrybuowane za darmo przez internet. Gry takie jak Slender, I'm Scared czy SCP Containment Breach, zerobudżetowe straszaki, najczęściej poskładane głównie z darmowych asetów i opierające się na minimalistycznych pętlach rozgrywkowych, uproszczonej oprawie wizualnej i najstarszej sztuce w asortymencie kina grozy. Jumpscarach poprzedzonych bardzo, bardzo długim budowaniem napięcia. Żywię do tych gier olbrzymi sentyment, ale nawet ja muszę przyznać, że rzadko kiedy były one czymś naprawdę interesującym. Bardzo łatwo byłoby zakwalifikować Anatomii jako grę właśnie tego typu. Fabuła Anatomii toczy się w zamkniętym budynku, jednopiętrowym domu rodzinnym. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, z oczu postaci, którą sterujemy. Grę rozpoczynamy in media re. Jedyną wskazówką jest statyczny ekran magnetowidu informujący nas o tym, że jej akcja toczy się 18 sierpnia 1994 roku, 20 lat przed powstaniem gry. Oglądamy więc retrospekcję, wspomnienie uchwycone okiem kamery wideo i utrwalone na taśmie kasety odtwarzanej na magnetowidzie, co potwierdzają zresztą drobne zakłócenia i delikatny szum, który towarzyszy nam w trakcie gry. W Anatomii możemy skakać, biegać i kucać, co sugeruje, że będziemy w niej przed czymś uciekać i przed czymś się ukrywać. Niczym w wydanym kilka lat wcześniej Slender, The Eight Pages, chyba najpopularniejszej grze z tego nurtu, krążymy po okolicy w poszukiwaniu drobnych przedmiotów. W Slenderze były to kartki papieru z makabrycznymi rysunkami. Tu są to kasety magnetofonowe, które pojawiają się w poszczególnych pomieszczeniach domu za każdym razem, gdy odnajdziemy i odsłuchamy poprzednią. W Slenderze zdobycie każdej kolejnej kartki zwiększa ryzyko natrafienia na depczącego nam po piętach prześladowcę. Grający w Anatomii koneser niezależnych survival horrorów mógłby założyć, że coś podobnego dzieje się i w tej grze, że któraś z kolei kaseta magnetofonowa obudzi drzemiącego gdzieś w pobliżu potwora. Tak się jednak nie dzieje. Gra bardzo starannie dyktuje swoją dynamikę. Odnajdujemy kasetę, wracamy do położonego na kuchennym stole magnetofonu, odsłuchujemy ją, po czym otrzymujemy komunikat informujący nas, w którym pokoju znajduje się kolejna. Większość drzwi jest zamkniętych. Otwierają się one stopniowo, w miarę odnajdywania kolejnych kaset. Interesująca jest sama treść odnajdywanych nagrań. Można by się spodziewać, że będą one czymś na kształt immersive simowych audiologów, za pomocą których stopniowo będziemy odkrywać fabułę anatomii. Poznamy byłych mieszkańców tego obecnie opustoszałego domu, dowiemy się, gdzie zniknęli i kto albo co za tym zniknięciem stoi. Tak się jednak nie dzieje, bo kasety nie zawierają w sobie głosowego pamiętnika, nagrań z rodzinnych rozmów czy czegokolwiek w tym rodzaju. Każda kaseta zawiera w sobie jeden fragment monologu, eseju, strumienia świadomości, wykładu, kreślącego analogię między ludzkim ciałem i domem. O tym, jak salon jest bijącym sercem, jak sypialnia reprezentuje tę część umysłu, która odpowiedzialna jest za sny, jak piwnica jest architektonicznym odpowiednikiem głębszych pokładów świadomości. Ten odtwarzany na magnetofonie monolog stanowi dopełnienie hipnotycznej dynamiki anatomii. Słuchamy kasety, odbieramy komunikat, w którym pomieszczeniu znajduje się kolejna, udajemy się tam, podnosimy kasetę, wracamy do magnetofonu. Słuchamy kasety, odbieramy komunikat, w którym pomieszczeniu znajduje się kolejna, udajemy się tam, podnosimy kasetę, wracamy do magnetofonu. Słuchamy kasety, odbieramy komunikat, w którym pomieszczeniu znajduje się kolejna, udajemy się tam, podnosimy kasetę, wracamy do magnetofonu. I przez cały czas z tyłu głowy towarzyszy nam świadomość, że za którymś razem gra złamie tę hipnotyczną monotonię i coś się wydarzy. Coś wyskoczy na nas spod stołu, albo z szafy, albo z jakiegoś ciemnego kąta i transformuje anatomię w paniczną ucieczkę przed zamieszkującym dom monstrum, które nieopatrznie zbudziliśmy naszą aktywnością. Gra delikatnie bawi się tą świadomością. Gdy kończy się nagranie opowiadające o tym, że piwnica to mroczna podświadomość domu, kryjąca w sobie najstraszniejsze, głęboko wypierane sekrety, interfejs daje nam komunikat informujący nas o tym, że kolejna kaseta znajduje się w piwnicy właśnie. Schodzimy więc do piwnicy z duszą na ramieniu, oczekując ataku, który nie następuje. Zamiast tego, jak za każdym poprzednim razem, znajdujemy kasetę z kolejnym nagraniem kontynuującym wykład, na której od razu pada dygresja, że ta analogia piwnica równa się mroczna podświadomość jest toporna i niekompletna, bo zarówno ludzki umysł, jak i wewnętrzna logika domu są znacznie bardziej skomplikowane. I tak to trwa, aż do momentu, gdy odnajdujemy i odtwarzamy ostatnią kasetę. Bo wtedy gra się kończy. Bez żadnych fanfar, bez fajerwerków, bez żadnego wyjaśnienia, czy choćby ekranu końcowego. Anatomii bezceremonialnie wyłącza się i wyrzuca nas na pulpit naszego komputera osobistego, pozostawiając nas z masą pytań, takich jak: co to miało być? Czy to już koniec? Oraz: czy mogę zażądać od Itch.io zwrotu moich $3, bo rzecz ewidentnie nie była warta nawet tak drobnej sumy pieniędzy? Odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi najprawdopodobniej tak, bo jak wynika z moich osobistych doświadczeń, Itch.io ma bardzo życzliwą i prokonsumencką politykę zwrotów, ale doradziłbym wstrzymanie się z tak radykalnymi krokami. Bo widzicie, to wbrew pozorom jeszcze nie koniec. W 1996 roku fiński architekt i filozof Juhani Palasma opublikował krótką, ale bardzo interesującą książkę pod tytułem Oczy skóry. Architektura i zmysły. Palasma postawił w niej bardzo interesującą teorię. Otóż według niego filozofia i ogólnie cała kultura Zachodu jest okulocentryczna. Ze wszystkich ludzkich zmysłów faworyzuje ona wzrok, pozostałe spychając na drugi albo nawet trzeci plan. O ile początki ludzkiej cywilizacji siłą rzeczy zmuszały nas do wykorzystywania wszystkich dostępnych nam zmysłów, musieliśmy nasłuchiwać zbliżających się drapieżników, ostrożnie kosztować wodę i pożywienie, by wyczuć, czy nie odnajdujemy w nim posmaku zgnilizny, badać podłoże pod naszymi stopami, o tyle z czasem zdecydowaliśmy, że to ludzkie oko jest najskuteczniejszym odbiornikiem informacji. I to do tego odbiornika powinniśmy dostroić cały otaczający nas świat. Według Palasmy jednym z kluczowych punktów zwrotnych w tym podejściu było upowszechnienie się wynalazku pisma. Do tej pory informacje pozyskiwaliśmy bowiem za pomocą naszych zmysłów, a gdy wymienialiśmy informacje między sobą za pomocą mowy, używaliśmy głównie naszych uszu. Pismo, ten jednocześnie cudowny i przeklęty wynalazek, ten farmakon, zrewolucjonizowało to podejście. Teraz informacje zaczęliśmy pozyskiwać głównie za pomocą oczu, którymi deszyfrujemy znaki znajdujące się na tabliczce, papierze albo monitorze. To, w połączeniu z rozwojem i powolnym stabilizowaniem się cywilizacji Zachodu, pociągnęło za sobą zwrot ku okulocentryzmowi. Później potoczyło się to jak z górki. Artyści, filozofowie i naukowcy zaczęli podporządkowywać się temu sposobowi myślenia i to według niego określili ramy cywilizacji, kultury, nauki, wiedzy. Oko stało się znaczącym symbolem wiedzy, oświecenia, władzy. Reprezentacja perspektywiczna, tworzenie obrazów w taki sposób, by oszukiwały one oko, nadając dwuwymiarowym ilustracjom trójwymiarowej głębi, stała się domyślna w sztukach wizualnych. To oczywiście nie jest tak, że od tego momentu zaczęliśmy polegać wyłącznie na wzroku, ale sprawiło to, że wzrok stopniowo zaczął stawać się zmysłem dominującym. Tak to właśnie wygląda według autora Oczu Skóry. Wzrok i w nieco mniejszym stopniu słuch są obecnie dominującymi sposobami odbierania rzeczywistości i pozyskiwania informacji, zaś węch, smak i dotyk pełnią rolę drugorzędną, opcjonalną i prywatną. Wzrok i słuch są mi potrzebne do interakcji z otaczającą mnie rzeczywistością, z kulturą, muzyką, książkami, grami komputerowymi. I gdybym stracił któryś z tych zmysłów, straciłbym kontakt z dużą częścią dorobku naszej cywilizacji. Gdybym stracił smak albo węch, cóż, z całą pewnością uczyniłoby to moje prywatne doświadczenia gorszymi, ale w interakcjach z dorobkiem naszej cywilizacji byłoby to w najgorszym razie okazjonalnie uciążliwe. Bo zaprojektowaliśmy nasz świat w taki sposób, że bardzo niewiele istotnych informacji przekazywanych jest w nim wyłącznie za pomocą węchu. Do głowy przychodzi mi jedynie dodawanie substancji zapachowych do gazu kuchennego, który w przeciwnym wypadku byłby bezwonny i nie bylibyśmy w stanie wyczuć jego wycieku. Jestem pewien, że istnieją inne przykłady, ale fakt, że nie jestem w stanie ich odruchowo przywołać, wydaje mi się dość znaczący. Właściwie wszystko obraca się wokół oczu. Nie muszę jak moi protoplaści kosztować pożywienia, by za pomocą zmysłu smaku ocenić, czy nie jest ono popsute. Po prostu spojrzę moimi oczami na etykietkę z terminem przydatności do spożycia i sytuacja staje się jasna. Okulocentryzm pociągnął za sobą wiele nieuświadomionych założeń, które dopiero od niedawna są w naszej kulturze kwestionowane. Francuski egzystencjalista, pisarz i przestępca seksualny Jean-Paul Sartre postawił zresztą tezę, że to zafiksowanie się ludzkości na wzroku doprowadziło do symbolicznego zwycięstwa przestrzeni nad czasem. Ponieważ wzrok jest naprawdę bardzo dobry w percepcji i dekodowaniu przestrzeni, ale nie jest zbyt użytecznym zmysłem w rozumieniu upływu czasu. Tu o wiele lepiej sprawdzają się te zaniedbane w naszej kulturze zmysły – węch, smak i dotyk. No dobrze, część z Was zapyta, ale co to ma wszystko wspólnego z architekturą? Otóż, według Palasmy, okulocentryzm wpłynął również i na ten aspekt naszej cywilizacji. Pierwotnie, gdy budowaliśmy nasze schronienia, czyniliśmy to samodzielnie, z żywych, naturalnych komponentów, własnymi rękami, doświadczając naszych przestrzeni, szałasów, mieszkań, świątyń, w sposób totalny naszymi zmysłami. W miarę rozwoju naszej cywilizacji, gdy zabudowania stawały się coraz trwalsze, naturalne komponenty zaczęły być stopniowo zastępowane przez sztuczne prefabrykaty, tworzenie budowli przestało być czynnością osobistą lub komunalną, a stało się domeną profesjonalnej produkcji masowej. W połączeniu z okulocentryzmem doprowadziło to do sytuacji, w której przeważająca większość otaczających nas zabudowań powstała pod kątem tego, jak dobrze prezentuje się wizualnie. Co w opinii Palasmy zepchnęło na dalszy plan inne aspekty. Na przykład ten, w jaki sposób będzie się w tych zabudowaniach, cóż, być? Czy światło i ciepło rozchodzi się w nich w przyjemny sposób? Czy nie przytłaczają swoją geometrią? Czy są naturalnym przedłużeniem naszego środowiska, naszego człowieczeństwa? Autor zaprasza nas do porównania tej sytuacji z przechadzką po lesie, która stymuluje wszystkie zmysły równocześnie. Dlatego taki spacer jest na ogół bardzo ożywczy i zarazem relaksujący, ponieważ dzięki temu czujemy się bardziej częścią otaczającej nas rzeczywistości. Odbieramy ją wzrokiem, słuchem, węchem i dotykiem. W większym stopniu czujemy się elementem tego otoczenia, a nie intruzem, który nie ma z nim niczego wspólnego. I takie według Palasmy powinny być nasze domy i mieszkania. Tak samo powinny nas stymulować. Gdy dotykamy powierzchni ściany albo stołu, ta powierzchnia powinna z nami rozmawiać i to rozmawiać językiem zmysłu dotyku, ale też wzroku, słuchu i węchu, ponieważ podział ludzkiej percepcji na 5 tradycyjnych zmysłów jest uproszczony i niepełny, bo zmysły współpracują ze sobą przez cały czas. Gdy patrzymy na chropowatą powierzchnię, mamy ciarki, bo nasz umysł wyobraża sobie, jakby to było dotykać tej twardej, porowatej, nieprzyjemnej powierzchni, która z pewnością zostawiłaby na naszej skórze piekące zaczerwienienia, a może i nawet drobne ranki. Gdy słyszymy głośną muzykę, czasami niektóre jej tony wibrują we wnętrzu naszego ciała, niczym w pudle rezonansowym. Gdy patrzymy na soczystą cytrynę wyciskaną do herbaty, nasze kubki smakowe pracują jak szalone, przypominając sobie ten kwaśny, mrowiący, intensywny smak. Palasma napisał Oczy skóry w latach 90., latach intensywnie kwitnącego neoliberalizmu, latach eleganckiego minimalizmu, latach szklanych wieżowców i sterylnych przestrzeni biurowych. Warto o tym pamiętać, bo co zauważa sam autor, tę krytykę bardzo łatwo można mylnie zinterpretować jako konserwatywną krytykę współczesności jako takiej. Tymczasem chodzi tu o coś nieco innego, o lepsze zrozumienie funkcjonowania nas, ludzi, w otaczających nas przestrzeniach i przystosowanie tych przestrzeni do tego, byśmy byli w stanie funkcjonować w nich jak najlepiej. Jedną z kluczowych tez stawianych przez Palasmę jest ludzka potrzeba doświadczania upływu czasu. Gdy funkcjonujemy w jakiejś przestrzeni, chcemy, by ta przestrzeń miała swoją historię, by była w jakiś sposób zakotwiczona w przeszłości. Nawet nowo wybudowany dom, wzniesiony z drewna i kamieni, ma w sobie historię surowców, z których go stworzono. Linie słojów wciąż widocznych na deskach, teksturę kamienia, zapach żywicy. Z czasem nabiera własnej tożsamości, zapachów, uszkodzeń, plam, które wniknęły zbyt głęboko, by dało się je usunąć. To w fizyczności kryją się wspomnienia. A zmysły, wszystkie zmysły, są w stanie te wspomnienia przywołać. Jeśli po tym dość niespodziewanym i bezceremonialnym zakończeniu anatomii uruchomimy grę ponownie, od razu zauważymy, że coś się zmieniło. Raz jeszcze wita nas statyczna plansza magnetowidu, ale tym razem jest ona odrobinę rozstrojona i zniekształcona. Tak samo jak towarzyszący nam filtr. Na naszym ekranie pojawia się odrobinę więcej zakłóceń i są one odrobinę bardziej agresywne. Poza tym jednak wszystko wygląda tak jak poprzednim razem. Ponownie szukamy kaset magnetofonowych, ponownie słuchamy wykładu o anatomii ludzkich mieszkań, ponownie odbieramy komunikaty ze wskazówkami, gdzie szukać kolejnych kaset. Wszystko jest jednak nieco mniej czytelne, nieco mniej przyjazne, nieco bardziej rozstrojone. Nagrania na kasetach są przesterowane, czasami zapętlają się, czasami poprzetykane są nieprzyjemnymi dla uszu odgłosami albo zanieczyszczeniami. Niektóre kasety wręcz pozbawione są narracji i zamiast tego odtwarzają jedynie szum. Panująca w domu ciemność jest nieco gęstsza, pole widzenia węższe. Komunikaty ze wskazówkami stają się mniej czytelne, tak jakby gra miała problem z ich prawidłowym wyświetlaniem. Sama rozgrywka przebiega identycznie, przechodzimy przez dokładnie tę samą rutynę co za pierwszym razem. Położenie kaset jest prawie identyczne, podobnie jak ich treść. Prawie. Bo jeśli posłuchamy uważniej, okaże się, że od czasu do czasu dotychczasowy wykład przerywany jest wtrętami wygłaszanymi tym samym, ale inaczej brzmiącym głosem. Wtręty te niewiele mają wspólnego z elokwentnym esejem, który do tej pory słyszeliśmy i który wciąż słyszymy na kasetach. Mówią one o zębach, o snach, o czynnościach fizjologicznych, o poczuciu uwięzienia i desperacji. Z czasem zaczynają one dominować i gdy udajemy się po ostatnią kasetę, gra ponownie się wyłącza i wyrzuca nas do pulpitu. Jak się pewnie domyślacie, to wciąż jeszcze nie koniec. Jeśli uruchomimy anatomię po raz trzeci, okaże się, że gra ponownie się zmieniła. Plansza początkowa jest niemal nieczytelna. Wciąż ten sam dzień, miesiąc i rok, być może nawet wciąż ta sama kaseta, ale tym razem jeszcze bardziej zniszczona, z jeszcze większą ilością szumu i artefaktów graficznych. Sam dom również się zmienił. Część obrazów wygląda inaczej niż poprzednim razem. W sypialni pojawiła się dziwna, mięsista, pulsująca żyła rozdzierająca ścianę i sufit. Co więcej, entropia sięgnęła nawet samej struktury gry. Niektóre modele otoczenia i tekstury przemieściły się i zaczęły migotać, tak jakby gra miała problem z poprawnym wyświetlaniem swojej zawartości. Wszystko utopione jest w głębokiej czerwieni, przestrzeń domu zaczyna tracić swoją wewnętrzną logikę, pomieszczenia rozdzierane są czarnymi, migoczącymi pasami. Gra po raz ostatni zmusza nas do przejścia przez tę samą rutynę polegającą na szukaniu kolejnych nagrań. Tym razem jednak odnajdywane kasety odtwarzają już wyłącznie niezrozumiałe dźwięki. Z wyjątkiem ostatniej, w której narracja zwraca się bezpośrednio do nas i która uświadamia nam, że w czasie, gdy od początku gry oczekiwaliśmy na moment, w którym wyskoczy na nas potwór, ten potwór był z nami przez cały czas, już od pierwszych sekund gry. Kroczyliśmy po podłogach tego potwora, otwieraliśmy jego drzwi, podążaliśmy w dół i w górę jego schodów. I wtedy gra wyrzuca nas po raz kolejny. Nie, tym razem nie na pulpit. poza dom. Lądujemy w ciemnym lesie nad jeziorem, a gdy po dłuższej chwili błądzenia odnajdujemy dom, widzimy, że unosi się on nad powierzchnią wody, przecząc prawom fizyki, architektury i logiki. Jeśli wejdziemy pod spód i sięgniemy znajdujących się tam drzwi, gra ponownie odmówi nam posłuszeństwa. Gdy uruchomimy ją raz jeszcze, w końcu zobaczymy finałową scenę i w końcu sytuacja odrobinę się rozjaśni. Jak sugeruje nam ostatnie nagranie, odnalezione na porzuconym dyktafonie w piwnicy, dom, w którym toczy się akcja gry, posiada własną świadomość. Być może miał ją od samego początku, może wykształcił ją, obserwując swoich mieszkańców. Może narodziła się ona z innych powodów. Nie jest to w tym momencie istotne. Istotne jest to, że dom od niepamiętnych czasów stoi pusty. Jest samotny, pozbawiony bodźców i powoli odchodzący od zdrowych zmysłów. Jak rozbitek na bezludnej wyspie, albo skazaniec pozostawiony w izolatce na wiele lat. I tak samo jak rozbitek albo skazaniec z czystej desperacji mówiłby do siebie, albo do wymyślonego rozmówcy, albo do wspomnienia osoby, którą poznał przed laty, dom mówi do naszej postaci, do wymyślonego przez siebie widma, któremu każe biegać po swoich korytarzach w poszukiwaniu kolejnych kaset i jednocześnie odtwarzać codzienną rutynę nieobecnych już mieszkańców. Gra nadal pozostawia nas z wieloma pytaniami, na które próżno jest szukać odpowiedzi, albo kwestiami, które mogą sugerować jakiś obrót spraw, ale które niekoniecznie zostały dookreślone. Jedna z magnetofonowych taśm zawiera w sobie coś, co brzmi niemal jak przyznanie się do morderstwa. Opis snu o mężczyźnie, być może mieszkańcu albo nawet właścicielu domu, który wdziera się do środka, niszczy sprzęty codziennego użytku, oddaje mocz na ścianę i przejawia inne destruktywne oznaki obłędu lub odurzenia. Gdy wchodzi do piwnicy, dom uderza go w plecy drzwiami, powodując upadek i śmierć intruza. To jest właśnie pozycja, w której znajduje się gracz w finałowej scenie, co sugeruje, że ten incydent faktycznie się wydarzył, nawet jeśli opisywany jest jako sen. Tym niemniej, nie wiemy na 100%. Tego typu tajemnic, pytań bez odpowiedzi, symboli bez kontekstu jest w Anatomii trochę więcej. I wydaje mi się, że to celowe zagranie, bo Anatomii jest opowieścią o zatracaniu. Samego siebie, własnej tożsamości, własnych wspomnień. Z natury rzeczy wiele pytań pozostanie w takiej opowieści bez odpowiedzi. Zawsze możemy wyłapać jednak kilka wskazówek nakierowujących nas na jakieś interpretacje. Zarówno w samej grze, jak i poza nią. Jest jeszcze jeden element tej anatomicznej układanki, o którym do tej pory nie rozmawialiśmy. Jeśli wejdziemy w folder z zainstalowaną grą, znajdziemy tam plik tekstowy, w którym Kitty zamieściła m.in. specjalne podziękowania dla amerykańskiej pisarki Shirley Jackson. Być może obiło się Wam o uszy jej nazwisko, a nawet jeśli nie, to z całą pewnością słyszeliście o nawiedzonym domu na wzgórzu. Choćby tylko ze względu na dobrze przyjętą adaptację tej powieści, którą kilka lat temu wypuścił Netflix. Sama książka jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych powieści grozy w historii. Dopiero praca nad tym materiałem zmotywowała mnie do sięgnięcia po tę pozycję i... Cóż, nie jestem jakimś wybitnym znawcą literatury grozy, ale zgadzam się, że Nawiedzony dom na wzgórzu jest naprawdę całkiem dobry. Fabuła Nawiedzonego domu na wzgórzu opowiada o małej grupce osób, które w przeszłości doświadczyły niewytłumaczalnych, być może nadprzyrodzonych zjawisk i które zostały zwerbowane do projektu naukowego. Spędzenia kilku nocy w tytułowym domu na wzgórzu, który od zawsze cieszył się reputacją nawiedzonego. Inicjatorem tego projektu jest niejaki John Montage, doktor filozofii, który realizuje się jako badacz zjawisk paranormalnych i ma ambicje rozwinięcia tej pseudonauki do pełnoprawnej, uznanej dziedziny wiedzy. Perspektywa utknięcia na kilka dni w jednym budynku z doktorem filozofii sama w sobie jest dość przerażająca, ale to dopiero początek grozy, ponieważ sama posiadłość okazuje się czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Eleanor, główna bohaterka powieści i jedna z uczestniczek tego eksperymentu, jest absolutnie przerażona, gdy widzi tytułowy dom po raz pierwszy. Przerażona tym bardziej, że nie jest w stanie opisać powodu tego przerażenia. W próbach ujęcia w słowa grozy tego budynku narracja ucieka się do opisów geometrii, specyficznego zbiegu linii i płaszczyzn, który zamiast czynić dom na wzgórzu przyjaznym i zachęcającym do odwiedzin, sprawia, że wygląda on złowieszczo. Groźnie. Nienawistnie. Jest też mocno antropomorfizowany. Jackson opisuje go posługując się bardzo naturalistycznymi metaforami. Pisze o unoszącym się łbie domu, o jego spoglądających oknach, gzymsowych brwiach. To dom, który, przynajmniej w oczach bohaterów książki, ma tożsamość, świadomość i osobowość. Powieść rozpoczyna się w następujący sposób.
Żaden żywy organizm nie może na dłuższą metę normalnie funkcjonować w warunkach absolutnego realizmu. Niektórzy utrzymują, że nawet skowronki i koniki polne miewają sny. Dom na wzgórzu, choć nienormalny, opierał się samotnie o swoje pagórki i tulił ciemność w swym wnętrzu. Stał tak już 80 lat i zapewne stać tak będzie przez następne 80-leci. W środku ściany wznosiły się pionowo do góry, cegły przylegały równo jedna do drugiej, podłogi były w całkiem niezłym stanie, a drzwi dobrze zamknięte. Pomiędzy drewnem a kamieniami domu na wzgórzu zalegała głucha cisza, a to, co po nim chodziło, chodziło samotnie.
Stephen King, amerykański pisarz horroru, autor takich powieści jak Carrie, Bastion, co ja do cholery wyprawiam, wiecie, kim jest Stephen King. Stephen King w swojej publicystycznej książce Dance Macabre uznał ten akapit za jeden z najwybitniejszych opisów, jakie powstały w języku angielskim. W jego interpretacji dwa pierwsze zdania robią tu wyjątkowo dobrą robotę, już na samym początku sugerując dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, tytułowy nawiedzony dom na wzgórzu jest żywym organizmem. Po drugie, jak każdy żywy organizm, nie jest on w stanie funkcjonować w warunkach absolutnego realizmu. Potrzebuje snu i marzeń sennych, które stabilizowałyby jego poczytalność. Dawały chwilę odpoczynku i wytchnienia od przytłaczającej rzeczywistości. Może pozwoliłyby wyrzucić z siebie spiętrzone myśli. Odzyskać równowagę. U ludzi i większości istot żywych, w skrajnych przypadkach deprywacja snu jest w stanie doprowadzić do trwałych, nieodwracalnych zmian w mózgu. Specjaliści wymieniają takie efekty długotrwałego braku snu jak między wieloma innymi. Halucynacje, omamy słuchowe, paranoja, depersonalizacja, utrata kontroli nad swoim ciałem, utrata poczucia czasu i oderwanie od rzeczywistości. Człowiek doświadczający przedłużającego się braku snu popada w obłęd. Przestaje odróżniać przeszłość od teraźniejszości, rzeczywistość od złudzenia. Dom, który nie śni? Cóż, powieść Shirley Jackson była tak przełomowa między innymi dlatego, bo w przeciwieństwie do klasycznych gotyckich i wiktoriańskich historii o nawiedzonych domach, zamkach i posiadłościach, nie czyniła domu przestrzenią, która kryje w sobie jakieś przeklęte, przerażające zagrożenie. Uczyniła tym zagrożeniem dom sam w sobie. Widma, zjawy i niepokojące zjawiska, których doświadczają bohaterowie książki, nie są indywidualnymi istotami, które uwiązane zostały do tej neutralnej, martwej przestrzeni. Są halucynacjami tego pozbawionego snów, egzystującego w warunkach absolutnego realizmu, żywego i nieprzyjaznego miejsca. Samotny dom na wzgórzu opowiada o tym, co by było, gdyby domy faktycznie były takie jak my. Ale jednocześnie pamięta o tym, że niektórzy z nas są zniszczeni, złamani i straumatyzowani. Anatomy wymieniana jest czasami jako jedna z pierwszych niezależnych gier komputerowych zrealizowanych w konwencji horroru analogowego. To interesujący podgatunek grozy. Buduje on u odbiorców poczucie niepokoju za pomocą zakłóceń i zniekształceń właściwych takim nośnikom jak taśmy magnetofonowe, kasety VHS czy polaroidowe klisze fotograficzne. Nośnikom, które ze względu na swoją fizyczność podlegają degradacji, która z kolei wpływa na ich zawartość. Plik dźwiękowy zgrany na internetową chmurę będzie brzmiał dokładnie tak samo za 5, 7, 10, 20, 50 lat. O ile nie dojdzie do jakiejś awarii i zanieczyszczenia danych, może przetrwać w nieskończoność, w niezmiennej formie. Ten sam plik dźwiękowy zgrany na kasetę magnetofonową będzie się zmieniał, w miarę jak starzeć się będzie fizyczny nośnik, na którym został utrwalony. Zawsze towarzyszył mu też będzie szum taśmy magnetofonowej, nieunikniony rezultat odtwarzania tego typu nagrania audio. Kurz osiadły na taśmie zmieni niektóre nuty i tony. Przecierający się od przewijania materiał taśmy również straci swoją trwałość i wpłynie na brzmienie zawartości. To paradoks fizyczności, o której tak zajmująco pisał Palasma. Z jednej strony my, ludzie, preferujemy obcowanie z żywymi, fizycznymi obiektami. Z drugiej jednak strony bycie żywym oznacza bycie śmiertelnym, skończonym, podatnym na rozpad, degradację. Mamy więc to zakotwiczenie w przeszłości, ten przyjemny, komfortowy, fizyczny, namacalny autentyzm, o którym pisał autor Oczu Skóry, ale w pakiecie z tym wszystkim przychodzi też nieustanna świadomość przemijalności, deformacji, rozpadu, czasami brzydkiego, czasami tragicznego. To właśnie w ten sposób dzieła przynależące do gatunku horroru analogowego budują swoją nietypową, paradoksalną atmosferę. Są jednocześnie komfortowo-nostalgiczne, jak i bardzo niepokojące. Wszystko za sprawą symulowania tych fizycznych, podatnych na degradację i częściowo już zdegradowanych nośników. Tak samo jak w sielskie przyjemne wspomnienia, czasami pod wpływem stresu albo urazu, albo choroby, gdy nasz umysł nie działa tak jak powinien, wkradają się echa rzeczy, o których nie chcemy pamiętać. Tak w niszczejące kasety VHS albo stare pożółkłe zdjęcia wkradają się artefakty graficzne, dziwne rozmazane plamy, rysy i niedoskonałości na utrwalonych wspomnieniach, które zaburzają obraz i być może skrywają pod sobą rzeczy, na które wolelibyśmy nie patrzeć. Rzeczy, o których wolelibyśmy nie pamiętać. Na pierwszy rzut oka horror analogowy doskonale wpisuje się we współczesną retromanię, obsesję na punkcie odtwarzania dawnych form kulturowych, wymyślonych i spopularyzowanych w poprzednich dekadach. Ja jednak uważam, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, że ten gatunek nie tyle bezmyślnie powiela dane formy, co je dekonstruuje. Pokazuje, że nasza relacja z przeszłością zawsze jest w jakimś stopniu zdeformowana, a w nostalgicznych, wyidealizowanych obrazach często kryje się zgnilizna i zniszczenie. Prawdziwa natura brzydkiej i upiornej przeszłości, która ponownie próbuje zainfekować naszą rzeczywistość, tym razem dla niepoznaki przybierając się za kojące wspomnienia z przeszłości. Horror analogowy mówi nam, że nostalgia jest pułapką, której powinniśmy się obawiać. Anatomii używa swojej formy w bardzo umiejętny, sugestywny sposób, by oddać za jej pomocą wrażenie starzenia i idącym wraz z nim niszczeniem. Akcja gry w całości przedstawiona jest jako nagranie z kasety VHS, której obraz stopniowo niszczeje i rozdzierany jest zakłóceniami, szumem statycznym i artefaktami graficznymi, podobnie jak wyglądałoby to w przypadku prawdziwej kasety magnetowidowej. Narracja gry prowadzona jest za pośrednictwem kaset magnetofonowych, początkowo całkowicie zrozumiałych, choć nadal lekko szumiących, z czasem coraz bardziej zniekształconych i zanieczyszczonych. Otoczenie wygląda jak coś z gry komputerowej stworzonej w połowie lat 90. na wczesne pecety albo pierwsze generacje konsol. Gry, która na współczesnych systemach operacyjnych miałaby rozmaite problemy. Migoczące tekstury, nieprawidłowo wczytujące się modele otoczenia i inne błędy, takie jak te, które widzimy w dalszych aktach gry. Za każdym razem, gdy Anatomy wyrzuca nas do pulpitu i zmusza do ponownego uruchomienia, plansza początkowa prezentuje dokładnie tę samą datę. 18 sierpnia 1994 roku. Sugeruje to, że za każdym razem oglądamy tę samą kasetę, po prostu coraz bardziej i bardziej zniszczoną i zanieczyszczoną. Aż w końcu, po ostatnim uruchomieniu gry, jesteśmy uwięzieni w limbo, raz na zawsze. Na szczęście nie oznacza to, że musimy kupować grę po raz kolejny, jeśli chcemy przejść ją od nowa. Wystarczy, że po odtworzeniu końcowego monologu odczekamy kilkanaście sekund, po czym wciśniemy klawisz Delete na klawiaturze naszego komputera. Anatomy to jednak coś znacznie więcej niż tylko prekursor obecnie bardzo popularnego nurtu gier indie. To gra, która ma substancję, ma coś do powiedzenia. Gra, która jest osobista i szczera w sposób, w który z natury rzeczy nie są w stanie być gry tworzone przez duże czy nawet średnie zespoły deweloperskie, dysponujące znaczącym budżetem oraz wsparciem profesjonalnych wydawców. Potrzebujemy takich gier. I to by już było na tyle. Dziękuję wszystkim osobom, którym udało się dosłuchać do końca. W szczególności dziękuję jednak moim patronom, bez których powstanie tego i wszystkich poprzednich filmów na moim kanale najzwyczajniej w świecie nie byłoby możliwe. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona i wspomóc mnie w mojej misji przedstawiania filozofii miłośnikom gier komputerowych oraz przedstawiania gier komputerowych miłośnikom filozofii, link do mojego profilu na serwisie Patronite znajdziecie poniżej w opisie tego materiału. Każda osoba subskrybująca zostaje wymieniona w napisach, takich jak te, które widzicie w tym momencie, a patroni od drugiego progu w górę mają wcześniejszy dostęp do kolejnych odcinków, takich jak ten. Od jakiegoś czasu udaje mi się tworzyć nowe filmy z wyprzedzeniem, więc możliwe, że jeśli oglądacie ten materiał, moi patroni mogą cieszyć się już kolejnym. Z książek, o których dzisiaj wspomniałem, bardzo polecam Oczy Skóry Dżuhaniego Palasmy. Nie mam pojęcia, na ile ta wydana w latach 90. książka nadal jest aktualna pod względem trendów w architekturze, ale pod względem zwartych w niej przemyśleń i filozofii nadal pozostaje niesamowicie inspirująca, bo wiele obserwacji autora może stanowić ciekawy punkt wyjścia dla własnych rozważań. Skoro już mowa o grach i architekturze, myślę, że wielu twórców gier komputerowych zajmujących się komponowaniem wirtualnych przestrzeni skorzystałoby na lekturze Oczu Skóry. W dodatku Palasma posługuje się bardzo precyzyjnym, a jednocześnie poetycko lekkim językiem i łatwo jest nadążyć za jego tokiem rozumowania. Czego, obawiam się, nie mogę powiedzieć o Bachelardzie, który, jak wspomniałem w materiale, jest twórcą szalenie interesującym, ale też szalenie gęstym i bezkompromisowym w swojej gęstości. Co do Shirley Jackson, cóż, Nawiedzony dom na wzgórzu jest już klasykiem i to klasykiem nie bez powodu. To znakomicie napisana i bardzo przejmująca powieść, szczególnie jeśli czyta się ją mniej jak konwencjonalny horror, a bardziej jak tragiczną historię młodej kobiety, która stara się uciec przed uwarunkowaniami, które ją ukształtowały, tylko po to, by mimowolnie i trochę niespodziewanie na powrót osunąć się w nie i pozwolić im na to, by ostatecznie zapanowały nad jej losem. No ale to już trochę strefa spoilerów ścisłych i moja bardzo indywidualna interpretacja tej bogatej tematycznie powieści. Zanim się rozstaniemy, chcę jeszcze podziękować Hubertowi Mando-Spandowskiemu za użyczenie mi swojego egzemplarza Dance Macabre Stephena Kinga. Mando jest podcasterem już od ponad dekady prowadzącym autorską audycję Radio Stephen King i od kilku lat współtworzącym konglomerat podcastowy, w którym z rzadka możecie usłyszeć również i mnie. Skoro już jesteśmy przy podziękowaniach, chciałem też podziękować Filipowi Chrzuszczowi za użyczenie swoich strun głosowych na potrzeby cytatu z Nawiedzonego domu na wzgórzu. Chrzuszczu jest dziennikarzem growym, współpracującym m.in. z magazynem CD Action, od jakiegoś czasu prowadzi jednak własny kanał na YouTube i naprawdę zachęcam do rzucenia okiem na jego dotychczasową twórczość. Link w opisie. I to chyba wszystko na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.
Always empty. Hungry.